Spotkaliśmy się tutaj, żeby powiedzieć o bardzo konkretnych dowodach naukowych na to, że niektóre korekty w naszym stylu życia, w naszej diecie, w naszym podejściu do siebie mogą nas uchronić od Alzheimera bądź spowolnić. Pamiętajmy, że choroba Alzheimera już zdiagnozowana nie jest chorobą uleczalną. Natomiast ludzie, którzy mają taką smutną diagnozę, najczęściej się podłamują, izolują się od innych i właściwie wydaje im się, że już nie ma dla nich żadnej nadziei, żadnej szansy. Natomiast badania właśnie wskazują, że taka szansa jest, nie żeby wyleczyć stylem życia choroby Alzheimera, ale żeby spowolnić bądź złagodzić jej skutki. To też jest ważne. Może zacznijmy od 5 błękitnych stref. Błękitne strefy na naszej planecie to są takie miejsca, gdzie ludzie starzeją się inaczej, lepiej, pogodniej, gdzie znane są te społeczności z długowieczności, z tego, że ta starość jest pogodna, że jest zdrowsza. I takie miejsca na Ziemi to jest Nicoya na Kostaryce, jest to Loma Linda w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, Sardynia we Włoszech, Okinawa w Japonii i Ikaria w Grecji. I dlaczego tam akurat ludzie starzeją się lepiej, inaczej? Dlaczego ten późny wiek jest pogodniejszy? Są badania prowadzone właśnie na tych społeczeństwach, na tych społecznościach. Jest 9 podstawowych cech. Tryb życia oparty na codziennej, regularnej aktywności fizycznej. Głębokie poczucie celu i sensu swojego życia. Umiejętne radzenie sobie ze stresem. Unikanie przejadania się i jedzenia o późnej porze. Mówi się, że trzeba jeść do 80% sytości, czyli nigdy nie najadać się do końca. Dieta oparta głównie na pokarmach pochodzenia roślinnego. Spotkania z przyjaciółmi. Mówi się nawet o chodzeniu na drinka z przyjaciółmi, ale w miejscowości Loma Linda w Stanach Zjednoczonych ta społeczność to są adwentyści dnia siódmego i im religia zabrania picia alkoholu. Natomiast absolutnie te kontakty towarzyskie, kontakty społeczne mają na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o swoje życie. Przynależność do wspólnoty religijnej. Następna rzecz, dostęp do grup zrzeszających zwolenników zdrowego trybu życia, czyli tak zwana edukacja i wiedza przez całe życie. I cudownie jest wiedzieć, czy są takie miejsca, ale smutne jest to, że na przykład kilkanaście kilometrów od miejscowości Loma Linda w Kalifornii jest zwykła miejscowość amerykańska ze wszystkimi strasznymi rzeczami, które się z tym wiąże, czyli z tym amerykańskim jedzeniem i trybem życia, niezdrową dietą, brakiem wysiłku fizycznego, brakiem ruchu.
Ciekawe, dlaczego tylko ich tyle jest na tym wielkim świecie?
Właśnie, te błękitne strefy, dlaczego jest ich tak malutko? Z różnych powodów jest ich mało, ale nie będziemy tutaj dzisiaj mówić o tym, dlaczego jest tak dużo tego Alzheimera i dlaczego mówi się o tym, że to już jest pomalutku choroba cywilizacyjna. Mówmy o tym, co daje nam nadzieję na to, żeby na Alzheimera nie zapaść.
Tym bardziej, że te zasady są takie na wyciągnięcie ręki.
No, mówi się o tym, że najprostsze recepty są najtrudniejsze do zrealizowania. Wszyscy chcemy mieć tą magiczną tabletkę na wszystko i oczekujemy tego od lekarzy, a oni czasami są bezradni i trudno znaleźć magiczną tabletkę dla człowieka, który na własne życzenie ma cukrzycę, ma nadwagę, bo się nie rusza, przez to ma nadciśnienie serca, przez to też początki demencji i uparcie twierdzi, że to wszystko jest przez zły system zdrowotny. Ciężko z kimś takim rozmawiać i dyskutować o trybie życia.
Jest jeszcze jedno wytłumaczenie. No przecież ze wszystkiego w życiu nie mogę zrezygnować.
Unikałabym słowa rezygnacja. Chodzi o zastępowanie czegoś czymś innym, lepszym. Bo jestem przeciwko dietom restrykcyjnym, dietom, które powodują stres, dietom, które są oparte na głodzeniu się. Pamiętajmy, że starszy człowiek ogólnie ma problem z jedzeniem, ma problem z apetytem. Nie ma otyłych ludzi z Alzheimerem, zwróćmy uwagę. Czyli te zaburzenia właśnie łaknienia, to jest wielki problem, więc ostrożnie z wprowadzaniem zmian w diecie starszego człowieka. Wszystko zależy od pojedynczego człowieka. Ogólnie mówiąc, im wcześniej się wprowadzi zmianę, tym lepiej. Więc jeżeli mamy 80-parolatka, nie możemy mu teraz przybudować całej jego diety. Możemy wprowadzić pewne elementy. Czyli tak jak ostatnio rozmawiałyśmy, może mniej wieprzowiny po prostu, może mniej przetworzonej żywności, może mniej słodyczy i słodkich napojów. Mniej, co nie znaczy, że wcale. Żeby nie poczuł się taki właśnie odseparowany od tego, co mu sprawia przyjemność. Zwróćmy uwagę, cukier, który jest zabójczy dla naszego mózgu, no to przecież jest też rozweselacz i taki pocieszyciel w chwilach smutku i rozpaczy. Wróćmy do badań. W Chicago zrobiono badanie na 10 tysiącach osób, które to osoby miały podwyższony cholesterol. 57% z tych osób po testach miało duże ryzyko zapadnięcia na chorobę Alzheimera. Z tych 10 tysięcy ponad połowa. Tylko dlatego, że miały podwyższony cholesterol, czyli ta dieta była zbyt nasycona tłuszczem. W Harvardzie 6 tysięcy kobiet zostało przebadanych. Większe spożycie tłuszczów nasyconych u nich wiązało się z zaburzeniami pracy mózgu, z pamięcią, z koncentracją. Przez dietę 70% z nich ryzykowały, że za chwilę, za parę lat, za paręnaście bądź czasem parędziesiąt, ale jednak ryzykują zapadnięciem na otępienie. Kobiety, które spożywały minimalną ilość tłuszczów nasyconych, miały umysły o 10 lat młodszych kobiet, czyli ten mózg funkcjonował u nich po prostu lepiej. I w tym momencie od razu widzimy, że nawet jeżeli jest genetyczne uwarunkowanie Alzheimerem, no to te kobiety być może zapadną, ale później na Alzheimera. Będą umiały sobie z nim po prostu lepiej radzić. W Bostonie zrobiono badanie, które przewidywało suplementowanie kwasami omega-3. Wprowadzono orzechy, nasiona, algi i ryby. I w ciągu 6,5 miesiąca zauważono, że została zahamowana u tych osób atrofia, czyli zanikanie mózgu. Czyli ta objętość mózgu się powiększyła. Przez to zwiększyły się zdolności poznawcze. Jeszcze jedna rzecz. Połączenie diety DASH, tej diety, która obniża ciśnienie krwi, i diety śródziemnomorskiej, które zostało nazwane dietą MINT, opartą na pełnoziarnistych rzeczach, produktach, na jagodach i na roślinach strączkowych głównie, spowodowały 53% spadek ryzyka zapadnięcia na chorobę Alzheimera. I jeszcze jedno badanie, Uniwersytet Columbia, dieta śródziemnomorska u pacjentów z łagodną już zdiagnozowaną i średnio zaawansowaną chorobą Alzheimera spowodowała złagodzenie jej skutków i osoby te po prostu zaczynały funkcjonować lepiej przez samą dietę. Ja już nie mówię o tych innych rzeczach, mówię tylko i wyłącznie o diecie i to są badania naukowe.
O czym teraz nam pani opowie?
O tych ćwiczeniach, chcę cały czas o tych ćwiczeniach fizycznych, o tym wysiłku. To wszystko, co tutaj państwu przedstawiam, to są świeże badania. To nie są jakieś sprzed iluś tam lat. Dlaczego świeże? Coraz więcej naukowców zaczyna się problemem interesować i robić badania na dużych populacjach. I badania czasami kilku, a czasami kilkunastoletnie, żeby obserwować ludzi. Pamiętajmy, że Alzheimer może rozwijać się w naszym ciele przez 30 lat. I my możemy na początku bagatelizować te pierwsze objawy. Więc to zajęcie się Alzheimerem jest dlatego takie duże, że po prostu tego Alzheimera jest coraz więcej. I teraz, jeżeli chodzi o ćwiczenia fizyczne, w Lizbonie zrobiono takie badanie i przez 3 lata sprawdzano, jak pewien program ćwiczeń fizycznych wpływa na ludzi. Tam było około 700 pacjentów i stwierdzono, znowu po testach, że 40% funkcji poznawczych tych ludzi przez same ćwiczenia fizyczne im powróciło. 40%. Ja wiem, że to jest takie mgliste, co to znaczy procent, no ale musimy operować jakimiś danymi wymiernymi. W 2010 roku przedstawiono badania takiego wieloletniego sprawdzania, jak zachowuje się populacja, bo to było pokolenie pacjentów, które było obserwowane przez kilkadziesiąt lat od 1948 roku. I stwierdzono, że te osoby, które w trakcie tych kilkudziesięciu lat były aktywne i były świadome tego, co jedzą i jak żyją, nie miały w ogóle żadnych symptomów otępienia starczego. W Harvardzie 18 tysięcy kobiet zmuszono do wysiłku fizycznego przez 15 minut dziennie. 15 minut szybkiego spaceru, który powodowałby wysiłek na sercu, a tym samym dotlenienie mózgu, a tym samym bardzo dobry wpływ na nasze ciało. I się okazało, że ten spacer tylko 15-minutowy dziennie, ale wysiłkowy taki, spowodował, że te kobiety funkcjonowały umysłowo lepiej, lepiej zapamiętywały, lepiej się koncentrowały. W 2016 roku w Wake Forest w Stanach Zjednoczonych zrobiono też takie badanie, które było oparte na diecie, na wysiłku fizycznym, na ćwiczeniach rozciągających i uzyskano znowu przez rezonans magnetyczny wyniki powiększenia się mózgu i zastopowania atrofii. Więc kolejny dowód na to, że wystarczy przez te 15 minut intensywnie aerobowo, czyli dotleniająco ćwiczyć, żeby mieć efekty. Mówiliśmy tak o diecie, o wysiłku fizycznym. Następna ważna rzecz to jest relaks, czyli umiejętność radzenia sobie ze stresem. każda forma medytacji, pamiętajmy, że modlitwa jest formą medytacji, zostało już, przypomnę to, udowodnione naukowo, że odmawianie różańca powoduje obniżenie ciśnienia krwi, ale mogą to być różne formy medytacyjne, związane z wyrównaniem i pogłębieniem oddechu. Może to być też zwykły spacer. Jest opisana historia pewnego pułkownika, który był weteranem wojny w Wietnamie, który był bardzo aktywny fizycznie, miał 80 lat i który świadomie żył, czyli dobrze się odżywiał i zauważył u siebie frustrujące zaniki pamięci, już zaobserwowane przez rodzinę. Miejmy świadomość tego, że to, co obserwujemy sami, to nie jest jeszcze objaw, który mówi o Alzheimerze czy o ryzyku. Ale jak już inni zaczynają dostrzegać nasze zagubienie, no to znaczy, że już jesteśmy na trzecim etapie.
Coś się dzieje.
Tak. No więc rodzina zaobserwowała tego pułkownika Thompsona, zaniki pamięci i jego coraz większą frustrację. Wykluczono kwestię złej diety, wykluczono kwestię zaniedbania fizycznego. Okazało się, że pan pułkownik przez to swoje życie zawodowe, czyli bycie żołnierzem, nie był w stanie wyzbyć się takiej konieczności kontroli i takiego wiecznego napięcia. I wprowadzono mu obowiązkową medytację, która miała formę nie odprawiania modlitwy czy mantr, tylko spaceru, ale nie spaceru wysiłkowego, marszowego, tylko spaceru relaksującego. I to jest spacer, który każdy z nas może sobie wieczorem przed snem zafundować, bądź po południu, żeby po nocy nie chodzić. To chodzi o to, żeby to była zawsze ta sama trasa. Żeby nie obciążać już mózgu koncentracją i orientacją w przestrzeni, zapamiętywaniem drogi, żeby się nie zgubić, tylko opracować sobie taką półgodzinną trasę i iść wolniutko. Bez analizowania tego, co było, z koncentracją tylko i wyłącznie na swoim oddechu, który jest dostosowany do naszego kroku, czyli też jest odpowiednio głęboki i odpowiednio regularny. Mówi się, że trzeba robić wdech i wydech zawsze na tą samą nogę i to powoduje, że w tym momencie my się naprawdę odprężamy. Ale to może być też ciepła kąpiel, to może też być książka, która nie jest stresująca dla nas, to może być słuchanie muzyki. No i się okazało,
panem pułkownikiem.
Po pół roku, że pan pułkownik przyjechał z córką i z żoną przeszczęśliwy, że znalazł sposób, że on sobie jeszcze do tego półgodzinnego spaceru wieczornego dołożył półgodzinny poranny spacer. I to go relaksuje na tyle dobrze, że on zauważył po tym pół roku już efekty. I w koncentracji, i w pamięci. I przestał być sfrustrowany, i cały czas napięty, i cały czas bojący się, że znowu czegoś zapomni. On na przykład zrezygnował z prowadzenia auta, dlatego że zapominał, gdzie jedzie i po co. A po tym pół roku nagle mógł znowu być samodzielny i mógł poprowadzić samochód. Jeszcze mam jedną rzecz. Sen, czyli nasza regeneracja. Pamiętajmy, że starsi ludzie potrzebują dokładnie tyle samo snu, co każdy dorosły. Nie jest prawdą, że starszy człowiek nie potrzebuje już tylu snu.
To jest stereotyp, z którym trudno nawet walczyć.
80% ludzi właściwie po przekroczeniu 70 cierpi na jakieś zaburzenia snu. Ale znowu badania mówią nieubłaganie, że na przykład bezdech senny, który nie jest leczony, a pamiętajmy, że bezdech senny się leczy. Tak, to można leczyć, można sobie z tym radzić. Nieleczony bezdech senny zrobiono na Uniwersytecie na Florydzie. Takie badanie na 13 tysiącach osób w 2015 roku. Stwierdzono, że brak tlenu dla mózgu w trakcie snu zwiększyło ryzyko Alzheimera o 70%. To niedotlenienie. Pamiętajmy, że mózg w trakcie snu nie tyle odpoczywa, co robi porządek i pozbywa się toksyn. I pozbywa się tych wszystkich rzeczy, które powstają z naszej przemiany materii. I mózg segreguje w czasie snu to, co warte zapamiętania, od tego, co trzeba odrzucić też w naszej pamięci. Jemu sen jest naprawdę bardzo, bardzo potrzebny. Co jeszcze? W 2009 roku na Uniwersytecie w Waszyngtonie stwierdzono, że brak snu powoduje nagromadzenie tych blaszek amyloidowych związanych z białkiem, które jest podejrzewane o to, że powoduje chorobę Alzheimera. Czyli im mniej śpimy, tym więcej białka nam się tam, tego amyloidu się nam odkłada, a im więcej się odkłada, tym bardziej jesteśmy narażeni na chorobę Alzheimera. W 2013 roku z kolei Uniwersytet w Oregonie zrobił takie badanie, które stwierdziło, że ludzie, którzy źle śpią, wydają o 15% w ciągu swojego życia więcej pieniędzy na opiekę zdrowotną.
Czyli to się przekłada jeszcze na inne schorzenia.
Tak. Na przykład w 2017 roku zrobiono takie badanie, które sprawdziło, że brak snu powoduje, że ten mikroglej, który jest odpowiedzialny za to, żeby usuwać toksyny, niszczy również zdrowe połączenia neuronów w naszym mózgu. Czyli on jakby przez to zaburzenie nie bardzo rozpoznaje, co ma usunąć, a czego ma nie dotykać. Albo sen, który jest snem złym jakościowo, czyli to nasze chrapanie, z którego czasami się śmiejemy i które ignorujemy. Musimy coś z tym umieć zrobić. Czy to chodzi o przegrodę nosową, czy o złe ułożenie, zła pozycja ciała, czy też o dietę, bo na przykład nie wolno późno. I to też dla niektórych ludzi jest to niespodzianka, jak mówię, że nie wolno pić czarnej herbaty na sen albo za późno, że nie wolno po 17, jak chcemy dobrze spać, pić kawy, że nie wolno przyjadać się słodyczami na noc, bo cukier siłą rzeczy powoduje u nas wzrost energii, a nie jej spadek. No to są proste rzeczy, że trzeba wietrzyć, że nie wolno spać przy świetle, że trzeba uspokoić oddech, że trzeba właśnie iść na ten spacer, się troszeczkę dotlenić, że lepiej śpią ludzie, którzy są zmęczeni fizycznie, od tych, którzy nic przez cały dzień nie robili, siedzieli przed telewizorem i te emocje telewizyjne, które nam się gromadzą w naszych organizmach, one powodują, że jesteśmy tak jak dziecko, które za bardzo było rozbawione w ciągu dnia, nie potrafi zasnąć, tak samo my. My się od takiego dziecka niczym nie różnimy.
W ogóle nieporozumieniem są telewizory w sypialni.
Tak, nieporozumieniem i zasypianie przy telewizorze jest nieporozumieniem. Rozmawiałam ostatnio z panią, która mówi, że śpi 5 godzin w ciągu nocy i że ona zawsze tak miała, a już no widać było po niej przy rozmowie, że i zresztą ona zeznawała, że no ma problem z pamięcią, ewidentny problem z pamięcią. Tych zapominań w ciągu dnia jest coraz więcej, ona to widzi dokładnie, nie widzą tego inni, bo mieszka sama. I zaczęłam rozmawiać, no tam na pewno korekta diety by się przydała, ale o tym śnie chciałam. Ja mówię, dobrze, a o której się pani kładzie? No po szkle kontaktowym. A ja mówię, a przed szkłem kontaktowym to co pani robi? No przysypiam przy telewizorze i budzę się na mój program. Ja mówię, no dobrze, to może trzeba by było to szkło sobie nagrać albo w powtórce jakiejś obejrzeć. Bo nagle się okazuje, że ona wprowadza sobie chaos w ten swój dzień, ten swój zegar biologiczny, dlatego że czekając na swój ulubiony program jest śpiąca, czyli organizm mówi idź się kłać, a ona zmusza ten organizm do tego, żeby jednak czuwał. I w tym momencie przysypia, budzi się, ogląda, potem zasypia, ale już śpi do 4 tylko nad ranem.
No, już strasznie męczący system.
Strasznie męczący, no ale tak jakbyśmy pogrzebali w trybie dnia ludzi, no to się okazuje, że czemu ludzie starsi mają? Przez brak tlenu w mózgu, czyli brak wysiłku fizycznego, przez niewychodzenie na światło słoneczne z domu, przez oglądanie zbyt dużej ilości programów telewizyjnych, przez przesypianie ileś tam drzemek w ciągu dnia, czyli przesypianie dnia i potem budzenie się w nocy, przez złą dietę, przez brak wody. No i tu moglibyśmy wyliczać. Proszę zwrócić uwagę, że zaniedbanie wysiłku fizycznego, zaniedbanie snu, zaniedbanie diety nie przynosi negatywnego być może efektu od razu. Ale my przyzwyczajając się i chołubiąc te nasze złe nawyki, po kilkunastu latach okazuje się przy diagnostyce, że my mamy początek Alzheimera. Ludzie nie wierzą w takie proste rozwiązania, dlatego że zmiana nie zawsze przynosi taki efekt, jakiego by oczekiwali. Tak samo porównajmy chociaż do niewielkiego bólu głowy. Nie szukają ludzie przyczyny bólu głowy, bo być może jest to zbyt mała ilość wody albo jakaś inna przyczyna chwilowa, albo na przykład, nie wiem, siedzenie w domu albo zbyt duża ilość telewizji. Nie. Prostą rzeczą jest wzięcie tabletki przeciwbólowej, bo to przynosi od razu efekt. Dlatego niewiara w takie proste rozwiązania jest z tego, że trzeba poczekać na przykład pół roku, żeby były widoczne efekty.